Nazywam się Kacper Skoczylas i witam Was w Mark Eating, pierwszym w Polsce podcaście o marketingu w gastronomii. Jeśli prowadzisz własny lokal, planujesz to zrobić albo po prostu interesujesz się tematem, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania.
W dzisiejszym odcinku rozmawiam z adwokat Martą Kosecką z Gdyni. Marta zajmuje się szeroko pojętym prawem gospodarczym, handlowym oraz prawem pracy. Specjalizuje się jednak w szczególności w prawie w gastronomii. Marta doradza i prowadzi sprawy małych kącików gastronomicznych oraz dużych, dobrze prosperujących restauracji. Swoją ekspercką wiedzą z tego zakresu dzieli się na blogu www.przepisnagastronomie.pl. Całą naszą rozmowę poprowadziliśmy w taki sposób, aby omówić krok po kroku kluczowe aspekty prawne podczas otwierania własnego lokalu. Będziemy mówić zarówno o tym, jak otworzyć działalność gospodarczą, poprzez podpisanie umowy z najemcą lokalu, zatrudnienie pracowników oraz bardziej operacyjne i szczegółowe tematy, takie jak opodatkowywanie zestawów czy ubezpieczenie restauracji lokalu. Chciałem jeszcze dodać, że historia poznania się mnie i Marty jest również bardzo ciekawa. Ja jestem regularnym subskrybentem bloga Rafała Chmielewskiego, który prowadzi stronę poświęconą marketingowi dla trudnych branż, w szczególności specjalizuje się w branży prawniczej i w jednym ze swoich newsletterów zawarł artykuł na temat tego właśnie, w jaki sposób prawnicy mogą specjalizować się w poszczególnych bardzo wąskich segmentach rynku. No i ja pomyślałem, że jest to może jakaś szansa dla mnie, żeby dotrzeć do kogoś, kto zajmuje się marketingiem w gastronomii właśnie. No i napisałem do Rafała, Rafał mi odpisał, że jak najbardziej, że jest adwokat Marta Kosecka, taka z Gdańska, która się specjalizuje właśnie w tym obszarze. Także napisałem do Marty, zaproponowałem udział w podcaście, Marta się zgodziła. No i efektem naszej rozmowy, na którą się dosyć długo przygotowywaliśmy, bo ciężko nam było znaleźć jakiś sensowny termin, jest to nagranie. Także zapraszam wszystkich do słuchania, później do komentowania zarówno na iTunes, jak i w mediach społecznościowych, na fanpage'u Mark Eating, albo na mojej stronie prywatnej, na Facebooku można mnie znaleźć jako Kacper Skoczylas. Miłego słuchania.
Cześć Marta, powiedz kim jesteś i czym się zajmujesz?
Cześć, jestem adwokatem, mieszkam i prowadzę kancelarię adwokacką w Gdyni. Chociaż pomoc prawną do swoich klientów świadczę na terenie całego kraju, a dodatkowo od ponad pół roku prowadzę także bloga o problemach prawnych w branży gastronomicznej przepis na gastronomie.pl.
Super, zanim przejdziemy do głównego tematu, mam takie pytanie, które zadaję wszystkim gościom. Powiedz mi, co ostatnio dobrego, ciekawego jadłaś i dlaczego z punktu widzenia takiego marketingowego akurat wybrałaś dane miejsce?
Jadłam ostatnio pierożki chińskie z krewetkami w chińskiej pierogarni w Gdyni, tam i tu. I skłonił mnie do tego artykuł na naszym lokalnym portalu trójmiasto.pl, który przygotowuje właśnie takie cykle artykułów o nowo powstałych miejscach w Trójmieście.
Okej, ja zawsze z takimi artykułami mam problem, bo mam wrażenie, że czasami duża część tych artykułów jest sponsorowana po prostu przez te lokale. Nie masz takiego odczucia, że czasami nie do końca dziennikarz był coś sprawdzić, tylko był coś sprawdzić, bo mu za to zapłacono?
Wydaje mi się, że jest tak bardzo często. Natomiast w tym przypadku mamy taki cykl, który powstaje już od kilku lat i w zasadzie nie omija żadnych knajp, tylko naprawdę odwiedza wszystkie knajpy po kolei, które się otwierają. Więc akurat w tym przypadku wydaje mi się, że można liczyć na to, że jest to obiektywne w miarę oczywiście, bo zawsze bloger ma jakieś tam swoje sympatie, antypatie i nie jest to w żaden sposób sponsorowane przez te restauracje.
A powiedz mi, jak już o tym rozmawiamy, tak z punktu widzenia prawnego, jak to wygląda? Czy na przykład, jeżeli taki cykl byłby sponsorowany albo zacząłby być sponsorowany po na przykład dwóch latach bycia na rynku jako niesponsorowany, czy powinno być to oznaczone?
Moim zdaniem jak najbardziej tak, dlatego że po prostu takim dopiskiem na koniec, tak? Że artykuł jest sponsorowany, dlatego że może wprowadzać w błąd czytelników. Okay. Tak samo jakieś artykuły, nie tylko pisane, ale także nagrywane w jakiejś formie wideo, zawsze powinny być opatrzone takim dopiskiem.
Tak, to jest taki temat, który gdzieś tam chyba bardzo mocno jest bardzo często poruszany w różnych mediach internetowych i właśnie tradycyjnych, żeby te wpisy sponsorowane oznaczać, ale wydaje mi się, że jeszcze nie wszystkie media papierowe, te można powiedzieć takie stare media, się do tego stosują.
To jest tak podobnie jak z lakowaniem produktów, przecież tak samo zawsze każda audycja, która musi zawierać taką informację.
Okej. Dobra, to przejdźmy już do naszego głównego tematu dzisiejszej rozmowy. Ty jesteś adwokatem, prowadzisz kancelarię, która zajmuje się właśnie, tak jak wspominałaś, w dużej mierze rozwiązywaniem problemów prawnych osób prowadzących działalność właśnie w obszarze gastronomii. Powiedz mi, jak do tego doszło? Czy od zawsze chciałaś się tym zajmować? Czy to gdzieś tam był wynik jakichś twoich pasji do obszarów gastronomii? Jak to wygląda?
Złożyło się na to kilka czynników, jak to przeważnie w życiu bywa. Jeszcze w czasach aplikacji miałam okazję wspierać właśnie restaurację, która dopiero co otwierała swoje podwoje. Widziałam wtedy, jak dużo problemów prawnych jest z tym związanych, jak trudno nieraz osobie, która tak naprawdę jest właścicielem, nie ma wykształcenia prawnego, borykać się z tymi problemami. Ale też była to bardzo przyjemna praca, problemy były bardzo ciekawe. Dodatkowo w trakcie zawierania nawet umów w życiu prywatnym na imprezy jakieś okolicznościowe widziałam, że też gastronomia ma duży problem w wielu obszarach prawnych. Później przyszedł pomysł na bloga, szukałam tematu, nie wiedziałam, czy zająć się bardziej prawem pracy, czy prawem umów i w końcu powróciłam jakby do tego tematu gastronomii. I postanowiłam się zająć jedną branżą bardzo kompleksowo, także od umów, po prawo pracy, podatki, w zasadzie wszystko, co może się mieścić w przepisach dotyczących tej branży. Dodatkowo prawo w gastronomii nie jest uregulowane żadnym jednym aktem prawnym, co powoduje właśnie, że często trzeba się bardzo dużo naszukać i bardzo wiele ustaw przeanalizować, żeby jakiś problem prawny rozwiązać.
Okej, czyli tak naprawdę zauważyłaś potrzebę na rynku, jakąś lukę powiedzmy, w dostępie do wiedzy, do porad w tym obszarze i wykorzystałaś swoją wiedzę, swoje wykształcenie prawnicze do tego, żeby ten rynek troszkę lepiej poznać, żeby troszkę tam eksplorować więcej te problemy i starać się w jakiś sposób pomóc tym przedsiębiorcom. A powiedz mi, czy jest mało wiedzy na ten temat w internecie, bo zdecydowałaś się na taką formę promocji, jaką jest blog, czyli takie, można powiedzieć, eksperckie źródło informacji na pewien temat. Czy tej wiedzy nie ma? Czy gastronomicy, restauratorzy nie mają skąd czerpać wiedzy na temat właśnie prawa w obszarze gastronomii?
Teoretycznie, jeżeli zaczniemy wpisywać w wyszukiwarkę jakieś hasło, to haseł wyskoczy nam bardzo dużo. Niestety często ta wiedza jest po pierwsze stara. Artykuły są datowane na 2009-2011 rok, czyli można mieć wątpliwości, czy jest ona aktualna. Dodatkowo często nie pochodzi ona od osób będących faktycznie prawnikami, adwokatami, radcami, tylko jest to wiedza raczej publicystyczna, pisana przez osoby bez wykształcenia prawniczego. Jeżeli chodzi o prawników, jest kilka osób takich w Polsce, które się w tym specjalizują. Wydaje mi się, że jest to ważne, jeżeli robi to osoba, która ma wykształcenie prawnicze, tak? I daje to
Okej.
jakąś gwarancję też dla czytelników bloga, że jest to faktycznie rzetelna wiedza poparta i doświadczeniem, i też umiejętnością odpowiedniej analizy przepisów.
Okej, rozumiem. Ma to sens. Doskonale to rozumiem. Ja bym chciał, żebyśmy ten podcast w takiej troszkę ustrukturyzowanej formie przeszli i przedyskutowali sobie takie najbardziej kluczowe obszary, tematy, które towarzyszą praktycznie pewnie każdemu przedsiębiorcy, który planuje swoją przygodę z gastronomią. Taka, powiedzmy, modelowa ścieżka, czyli od czego zaczniemy, jakie tam po drodze nam się będą pojawiały problemy, wyzwania, które będziemy musieli przejść. Także od samego początku, zaczynając może takiego wręcz bardzo podstawowego, ale jaka forma działalności z Twojego punktu widzenia jest najlepsza dla osób chcących prowadzić działalność gospodarczą właśnie w obszarze gastronomii?
No niestety muszę Cię rozczarować, dlatego że nie udzielę tu jednoznacznej odpowiedzi, jaka forma będzie najlepsza, bo zawsze będzie to zależało, jak to w prawie zazwyczaj bywa, od bardzo wielu czynników, tak? Zależy, czy chcemy taką działalność podejmować sami, czy chcemy ze wspólnikiem, zależy, czy mamy mały kapitał, czy większy, zależy od tego, na jaką skalę ma to być przedsięwzięcie, czy na przykład pojedynczy food truck, czy cała sieć jakaś restauracji. Także to, czy będzie to rekomendowana jednoosobowa działalność, czy spółka, czy spółka to będzie osobowa, czy spółka kapitałowa, będzie zależało od bardzo wielu czynników. Na początek taką podstawową formą, oczywiście w najprostszej postaci, będzie jednoosobowa działalność gospodarcza.
Okej, okay, a ewentualnie jeżeli, okej, okay, zakładamy jednoosobową działalność gospodarczą, bo na przykład chcemy prowadzić jakąś małą kawiarnię w parku i w którym momencie ta jednoosobowa działalność gospodarcza przestanie być wystarczająca? Co będzie musiało się w tym naszym biznesie zadziać, żebyśmy nagle postanowili, albo chcieli, albo musieli wręcz z punktu widzenia prawnego zmienić tą formę?
To znaczy, takiego przymusu na pewno nie będzie, tak? Są przedsiębiorstwa, które prowadzą jednoosobową działalność przez wiele, wiele lat, niezależnie od rozwoju jakby działalności swojej. Będzie to zależało na pewno od optymalizacji podatkowej. Bardzo ważną rzeczą jest na przykład dla wielu przedsiębiorstw ograniczenie odpowiedzialności za długi całym swoim majątkiem. Dlatego często decydują się na przykład na spółkę z o.o. Natomiast nie ma nigdy przymusu. Po analizie całości działalności proponuje się, czy zmienić tą formę, czy ta, która jest formą wystarczającą.
Okej, okay, czyli tak naprawdę najlepiej, jak przedsiębiorca na bieżąco analizuje, jakie ma potrzeby, w jakiej obecnie jest sytuacji, na podstawie tego dostosowuje formę prowadzenia działalności.
Tak, dokładnie.
Okej, okay, dobra. Mamy działalność założoną, no i w trakcie zakładania działalności musimy pomyśleć już nad tym, w jaki sposób ten swój lokal nazwać. I teraz takie dwie kwestie. Jedna taka, czy mogę na przykład nazwać swój lokal, wykorzystując nazwę jakiejś restauracji czy pubu, którą gdzieś tam widziałem w innym mieście, w innym państwie. I druga sprawa, czy warto taką nazwę zastrzec, jeżeli stworzę coś naprawdę unikalnego i chciałbym uniknąć tej sytuacji z punktu pierwszego.
Jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, załóżmy na przykład, że jesteśmy na wakacjach, nie wiem, na innym kontynencie i jest tam faktycznie bardzo fajna restauracja i mamy taki pomysł, żeby przenieść tą działalność do Polski. Nie ma problemu, żeby jakby wykorzystać tą nazwę, o ile ona oczywiście nie została zastrzeżona, tak? W przypadku takich małych knajpek klimatycznych gdzieś na mieście z pewnością bardzo małe szanse będą, że ta nazwa została już zastrzeżona. Natomiast no zawsze można to sprawdzić. Jeżeli natomiast chodzi o to, czy z naszego punktu widzenia warto jest zastrzec nie tylko nazwę, ale może też markę, logo i cały jakby asortyment, który jest związany z naszą działalnością, to zależy od tego tak naprawdę, czy chcemy od początku budować taką markę w prawdziwym tego słowa znaczeniu i iść taki branding spójny, czy też na początek uważamy, że wystarczy nazwanie, jakieś użycie nazwy i zobaczymy w trakcie, jak nasza działalność będzie się rozwijała.
No zwłaszcza ta nazwa może mieć znaczenie z punktu widzenia takiego czysto marketingowo-komunikacyjnego, tak? Bo jak będzie powiedzmy nasza knajpa nazywała się X i będzie na świecie pięć knajp o takiej samej nazwie, to użytkownik wpisując na przykład na Facebooku albo w Google nazwę naszej knajpy nie będzie wiedział tak naprawdę, którą wybrać. Oczywiście będzie gdzieś tam kojarzył pewnie po mieście, no ale będzie to wprowadzało już coś na zasadzie, kurczę, to jednak nie jest oryginalne, prawda?
Tak, chociaż wydaje mi się, że klienci nie przywiązują do tego aż takiej bardzo dużej wagi.
Okej, okay, a wspominałaś, że można sprawdzić, czy dane miejsce, dana nazwa nie jest zarejestrowana, zastrzeżona. Gdzie można to zrobić?
Wszystkie oczywiście nazwy, które zostają zastrzeżone, są w specjalnych rejestrach katalogowane. I nawet w internecie można po prostu uzyskać dostęp do takich informacji.
Dobra, to tam później w opisie podcastu zamieścimy link do miejsca, gdzie można takie informacje sprawdzić. Dobrze, mamy nazwę, mamy działalność. Następnie chcielibyśmy znaleźć jakiś lokal. Udało nam się, mamy bardzo fajne miejsce. Wcześniej było tam na przykład jakieś biuro. I teraz chcemy ten lokal wynająć i przystosować do prowadzenia działalności gastronomicznej. Zacznijmy od początku. Wynajęcie lokalu. Na co zwrócić szczególną uwagę? Co może przysporzyć problemów? Co może być problemem w perspektywie czasu?
Na pewno na początek musimy przeprowadzić tak zwany audyt prawny nieruchomości. Co tak prostymi słowami oznacza, że powinniśmy sprawdzić księgę wieczystą, zebrać od właściciela zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, dokonać oględzin, zobaczyć, czy ten lokal, na przykład pod względem wysokości, będzie nadawał się na prowadzenie restauracji, sprawdzić pomieszczenia kuchenne, ale dostępność toalet także, ale powinniśmy się też rozejrzeć wokół tak naprawdę. Czyli sprawdzić, czy ewentualnie będziemy mieli jakiś pas na zajęcie pod ogródek, czy jest to teren wspólnoty bądź spółdzielni, co jest ważne pod kątem uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, gdyż wtedy będzie wymagana ich zgoda, ale także na przykład odległość od kościoła bądź szkoły, innych tego typu budynków, dlatego że uchwała Rady Gminy, Rady Miasta może nieraz zastrzegać jakieś obostrzenia, jeżeli chodzi właśnie o wydanie zezwolenia na alkohol w tym zakresie. I
Tak, o
myślę, że
tym.
to na początek, to jest to, co jest najważniejsze na początek.
Okej, okay, a jeżeli chodzi o stworzenie umowy, powiedzmy, że te wszystkie rzeczy sprawdziliśmy, idziemy do tego etapu, że jesteśmy zdecydowani na wynajęcie tego lokalu, na dzierżawę tego lokalu, chcemy podpisać teraz umowę z właścicielem. Na co w takiej umowie powinniśmy zwrócić uwagę, żeby się, tak mówiąc kolokwialnie, w coś nie wkopać?
Umowa jest bardzo, bardzo ważna i zawsze też wyczulamy to swoich klientów, że umowa to jest tak naprawdę podstawa. Co jest najważniejsze w takiej umowie? Na pewno czynsz i zasady jego podwyższania. Powinno to być w jakiś sposób uregulowane, żeby nie było tak, że nieograniczoną ilość razy o nieograniczoną wysokość tego czynszu tak naprawdę właściciel może sobie czynsz podwyższać, ewentualnie zmuszając nas do szukania innego lokalu. Czyli na przykład możemy zastrzec, że czynsz będzie waloryzowany o wskaźnik inflacji, albo też takim bezpiecznym rozwiązaniem jest zastrzeżenie okresu, w którym ten czynsz nie może ulec zmianie. Na przykład jest to świetne rozwiązanie na początek, tak? Kiedy nie wiadomo, jakie będą nasze zyski, nie jesteśmy pewni co do tego, czy od razu te zyski przyjdą, wtedy możemy sobie na początek zastrzec, że mamy jakiś okres taki pewnej wysokości czynszu. Na pewno ważne jest też prawidłowe zastrzeżenie ponoszenia kosztów eksploatacyjnych. Ważne jest to, jak uregulujemy prace adaptacyjne, czyli wykonane przez nas nakłady. Mogą być bowiem takie nakłady, które jeżeli poczynimy w restauracji, nawet jeżeli zgodnie z umową czy kodeksem cywilnym będziemy w stanie je później zabrać, to one nie będą miały dla nas już żadnej wartości. Na przykład jakieś dekoracje ścian, które tak naprawdę, co z tego, że umowa będzie przewidywała, że one należą do nas po jej rozwiązaniu, jeżeli ich zdemontowanie spowoduje, że one utracą dla nas jakąkolwiek wartość. No i jeszcze jedna rzecz, to jest na pewno wypowiedzenie.
Okej, okay,
Bardzo
rozumiem, że tutaj
dokładnie należy przeanalizować
żadnych
te
kwestii
zapisy.
prawnych tak naprawdę w tych obszarach nie ma jakby uregulowanych odgórnie, tylko tak naprawdę to zależy od dwóch stron. Jeżeli jedna strona się zgodzi na to, że okres wypowiedzenia będzie trwał rok, to on może trwać rok.
No tak.
Okej, okay. A ze Twojego doświadczenia, z jakimi takimi najbardziej niestandardowymi tematami, jeżeli chodzi o właśnie wynajem lokalu, dzierżawę lokalu, zwracali się do Ciebie Twoi klienci? Jakieś takie może jedno czy dwa przykładowe problemy, którymi się spotykają na co dzień, takie z życia.
Bardzo często jest to czas trwania umowy. W przypadku zwłaszcza umowy na czas określony. Bardzo często zasady wypowiadania takich umów są po prostu zastrzeżone w sposób bezprawny nawet powiedziałabym. Natomiast restauratorzy tego nie wiedzą i jakby, no skoro jest taki zapis, to uważają, że nie obowiązuje. Zwracam też uwagę na jedną rzecz. Restauratorzy są przedsiębiorcami i wiele przepisów, które chronią konsumentów, po prostu nie ma tu zastosowania, tak? To
Okej, okay,
jest
czyli
też
muszą
jakby
być tego
bardzo duży
świadomi.
problem. Tak.
Dobra, mamy ten lokal, mówiłaś o tych kwestiach tego, jak on będzie wyposażony, jak będzie przygotowany, po co rodzaj prowadzonej działalności. Spotkałem się z takim pojęciem jak projekt technologiczny lokalu, czyli przygotowanie lokalu pod prowadzenie działalności gastronomicznej. Czym jest taki projekt technologiczny lokalu i czy to jest coś, co każda osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gastronomicznej musi posiadać?
Tak, jak najbardziej. Jest to jakby podstawa tego, jak nasza restauracja będzie wyglądała. Czyli opisujemy tam obrazkowo, ale też z legendą, jak będzie wyglądała sala konsumpcyjna, jak będzie wyglądała kuchnia, bar. Na kuchni rozrysowujemy wszystkie strefy, gdzie będą stałe zlewy, gdzie będzie miejsce obróbki i tak dalej, i tak dalej. I ten dokument podlega zatwierdzeniu przez służby sanitarne. Także nie ruszymy dalej, dopóki tego projektu nie będziemy mieli nie tylko zrobionego, ale także zatwierdzonego.
A czy ten projekt jest tożsamy z takim, można powiedzieć, projektem wystroju wnętrza? Czy to jest tylko jakby aspekt technologiczny? Jak, gdzie, co będzie tak z punktu widzenia technicznego skonstruowane? To nie jest wygląd jakby lokalu, tak?
Bardziej od strony technicznej.
Od strony technicznej.
Tak, okay. No bo już jakby służb sanitarnych nie interesują konkretnie, nie wiem, zasłony, tak? Czy jak będą dokładnie wyglądały lampy, w jakim kształcie będą stoliki. Bardziej chodzi tu o to właśnie, żeby to spełniało wszystkie wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Zwłaszcza tu kuchnia jest jednak najważniejsza.
Okej, okay, no tutaj przechodzimy do tego takiego chyba jednego z najciekawszych punktów, jeżeli chodzi o otwieranie i prowadzenie własnej działalności gastronomicznej. To są wymagania sanitarne i w ogóle spotkania z taką strasznie demonizowaną chyba instytucją, jaką jest sanepid w Polsce. Powiedz tak, może na samym początku, jak generalnie przygotować się do takiej kontroli i czy spotkania z sanepidem zawsze są tak straszne, jak piszą na forach?
No, wydaje mi się to znacząco przesadzone, tak? Pamiętajmy, że taka opinia na forum to jest opinia tak naprawdę kilku osób, które przeszły jakieś perypetie. Różnie pewnie bywa. Czasem pewnie trafiały na pracowników sanepidu, z którymi było bardzo ciężko pracować. Natomiast zdajmy sobie też sprawę z tego, że kilka osób było pewnie też takich, gdzie problem nie do końca leżał po stronie sanepidu. Wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy odpowiednio przygotowani i nie trafimy na jakiegoś wyjątkowo złośliwego pracownika sanepidu, to te kontrole w tym momencie nie są już takim dużym problemem. Musimy na pewno pamiętać, no mamy już projekt zatwierdzony, musimy pamiętać o umowach na wywóz śmieci, o atestach na wodę na przykład, o badaniach przede wszystkim również, tak?
Tutaj masz na myśli badania zespołu, badania pracowników.
Tak, badania zespołu.
Okej, okay, właśnie teraz chciałem przy tych książeczkach sanepidowskich, badaniach sanepidowskich porozmawiać, ale jeszcze wróćmy do tej kontroli. Na co tak najbardziej zwraca uwagę sanepid?
Myślę, że od początku na brud. Jest to taka rzecz, którą jakby widać już przy samym wejściu, tak? Zanim jeszcze poprosi sanepid o zeszyty do monitorowania, o zeszyt do monitorowania dostaw, zeszyt do monitorowania temperatur, zeszyt do monitorowania nawet czystości, to od razu widać jakby jak się wejdzie i myślę, że pracownik kontroli sanepidu jest w stanie rozpoznać taki brud, który powstał tydzień temu, a i taki, który powstał pół roku temu.
Okej, okay, to już mają tak duże doświadczenie, że są, już tyle widzieli pewnie na oczy, że są w stanie to rozpoznać.
Tak. I tutaj chciałabym tylko zwrócić właśnie uwagę na niedawne kontrole dotyczące tych diet słynnych pudełkowych, tak?
Tak, o tym było głośno w całej Polsce.
A tam kary na 10 tysięcy i no ponad połowa skontrolowanych na przykład w województwie mazowieckim punktów nie spełniła wymagań sanepidu.
A z czego według Ciebie to wynikało? Czy z tego, że po prostu, no, bo teraz tak, tych diet pudełkowych, które przywożą do domu czy do pracy jest teraz bardzo dużo. Mam wrażenie, że zalewają trochę rynek w każdym większym mieście czy nawet w mniejszym. A jaki był największy problem z Twojego punktu widzenia? Czy to, że oni po prostu robią to tak szybko, tak dużo, że nie mieli na to czasu? Czy zwykła zawiniła po prostu, zawinił zwykły brak skupienia się na tym aspekcie, że to jednak jest jedzenie, że nie jest to podawane w restauracji, no to może, nie wiem, trzeba do tego mniejsze znaczenie do tej czystości przywiązywać. Jak z Twojego punktu widzenia to zostało, dlaczego zostało to źle rozegrane, dlaczego tak to się skończyło?
Myślę, że jednak taka pewna lekkomyślność tutaj towarzyszyła, że nie jest to tak, jak mówisz, restauracja. Być może komuś się wydawało, że jest to takie bardziej lajtowe przedsięwzięcie, a no na pewno tak nie jest, dlatego że tym bardziej, jeżeli jeszcze coś pakujemy, to musimy to zapakować tak, żeby to jeszcze wytrzymało tą drogę, tak, bo to nie jest wydawane na miejscu. Jak tak przeglądałam, jakie były zarzuty w stosunku do osób prowadzących tego typu gastronomię, to po prostu był standard, czyli przeterminowane składniki, często nie było wiadomo skąd nawet pochodziły te składniki, brak było odpowiednich lodówek i chłodni, co by wskazywało na to, że nie wszystkie podmioty były przygotowane na to. Może nie były też przygotowane na taką popularność, bo jeżeli uzyskały pozwolenie na prowadzenie działalności, to z pewnością sprzętem musiały dysponować. Ale być może było takie zapotrzebowanie, że ten sprzęt, który się pojawiał później, już był tak po prostu, żeby był, tak?
Bo jak z Twojego punktu widzenia, albo inaczej, masz wiedzę, doświadczenie, jak to powinno wyglądać? Bo ja kompletnie sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić. Prowadzę taką sprzedaż takich pudełek z dietą dowożoną. Nie mam lokalu, gdzie przyjmuję goście, gdzie do mnie ktoś przychodzi, ale rozumiem, że z punktu widzenia prawnego muszę przygotować miejsce na przygotowywanie tych posiłków według takich samych standardów, jakie bym musiał mieć, gdybym miał stacjonarny punkt gastronomiczny, tak?
Tak, no może jakieś niewielkie odrębności tam będą, natomiast bardzo niewielkie. Co do zasady, zasady pracy kuchni pozostają takie same, tak?
Okej, czyli też muszę mieć odpowiednią kuchnię, która będzie spełniała wszystkie
Tak, jak
warunki.
najbardziej. Nawet jeżeli chcemy piec ciasta w domu, też jest taka możliwość, żeby taką swoją małą gastronomię otworzyć, ale też są określone wymagania sanepidu, które trzeba spełnić.
To jest w ogóle ciekawy przykład. Czyli jeżeli prowadzę, mam wrażenie, że tego jest bardzo dużo. Jeżeli na przykład prowadzę bloga gastronomicznego, dosyć popularnego na przykład w moim mieście, w jakimkolwiek mieście. I chcę raz na tydzień na jakichś targach smakołyków, w sobotę rano, targach śniadaniowych sprzedawać swoje wypieki, to również powinienem mieć kuchnię przygotowaną pod to w odpowiedni sposób.
A tak, jeżeli robimy to legalnie, a zakładam, że tylko tak, to są wymagania, tak jak mówię, udostępnione. Nawet teraz jest to bardzo popularne. Na stronie sanepidowskich można bez problemu znaleźć takie wymagania. To są wymagania minimalne, ale jednak to minimum musi być zachowane. No, jest to żywność, jest ryzyko zatrucia, także no, trzeba pilnować w minimalnym stopniu tutaj tego porządku.
Dobrze, to na pewno tego linka też tam umieścimy w opisie. A powiedz mi z takiego punktu już typowo dokumentacyjnego, okej, czyli przechodzimy te wszystkie kontrole i potem jakie dokumenty od nas konkretnie sanepid będzie wymagał podczas takiej kontroli?
No, na pewno jest to ten projekt. Tak jak mówiłem, umowa na wywóz śmieci, atesty na wodę, które potwierdzają, że woda jest zdatna do przygotowywania z niej posiłków. I to są tego typu dokumenty.
Okej, mówiłaś jeszcze o tych zeszytach kontroli, zeszytów monitorowania. Co to takiego jest i czy każdy lokal musi taki zeszyt posiadać? Bo rozumiem, że jest to jakiś tam istotny aspekt, zwłaszcza też podczas tej kontroli sanepidu, że sanepid może o to zapytać.
Tak, oczywiście, jeżeli sanepid przychodzi na kontrolę, no bo jak otwiera, to tak naprawdę nie ma czego kontrolować, bo te zeszyty są jeszcze raczej puste. Natomiast jeżeli sanepid przychodzi na kontrolę, to jest podstawa i to jest tak naprawdę łańcuch higieniczny, możemy powiedzieć. Dlatego, że pierwszym zeszytem jest zeszyt monitorowania dostaw, czyli odnotowywuje się po prostu to, co przyjmujemy jako towar do swojej restauracji. Musimy zapisać nazwę takiego produktu, datę dostawy. Jeżeli na przykład mamy mrożonki, powinniśmy zapisać także temperaturę w trakcie dostawy, ewentualnie numer faktury. No i na końcu oczywiście jest podpis tego, który odbiera ten towar, żeby było wiadomo, która osoba jest za to jakby odpowiedzialna za sporządzenie takiego wpisu w zeszycie. Kolejnym zeszytem jest zeszyt do monitorowania temperatury w lodówkach i zamrażarkach. Te pomiary są wykonywane 2 razy dziennie za pomocą takich specjalistycznych termometrów. I także pod każdym wpisem pojawia się podpis osoby odpowiedzialnej za ten konkretny pomiar. Trzecim zeszytem jest zeszyt do monitorowania mycia i dezynfekcji podłóg i urządzeń. I to jest po prostu dziennik czystości restauracji. Tam ujmujemy codzienne mycie podłóg, blatów, lodówek i wszystkich innych urządzeń, które znajdują się w kuchni. I tutaj chciałam też zwrócić uwagę, że te detergenty, których używamy do mycia kuchni w gastronomii, powinny posiadać certyfikat sanepidu.
Okej, okay, czyli rozumiem, że takie informacje na stronie sanepidu znaleźć, tak? Jeżeli chodzi o to,
Tak,
jakie
myślę, że w
konkretne
internecie bez
detergenty.
problemu znajdziemy takie informacje.
Okej, okay, czytałem jeszcze o czymś takim jak badania DDD. Czy to są też badania, które sanepid musi podczas kontroli takiej sprawdzić? Tutaj dla słuchaczy, Wspomnę, że są to badania deratyzacyjne, dezynsekcyjne i dezynfekcyjne. Jak to jest
tak,
z tymi
jest to
badaniami?
Tak zwana umowa DDD, bardzo popularna. Często powiela się taki nieprawdziwy mit, że zawarcie tej umowy dla restauratora z jakimś specjalistycznym podmiotem jest obowiązkowe. W gruncie rzeczy tak nie jest, natomiast faktycznie rekomenduje się, żeby wykonywał to specjalistyczny podmiot. Równie dobrze możemy to robić sami, możemy też zlecić swoim pracownikom kontrolę na tym i okresowe przeprowadzanie właśnie tych zabiegów, na przykład zabiegów deratyzacji, czyli mających na celu zwalczanie gryzoni, myszy i tak dalej. Natomiast zaleca się, żeby było to zlecenie specjalistycznym podmiotom, a to z tego powodu, żeby po prostu przerzucić akurat za to odpowiedzialność ten specjalistyczny podmiot. Jeżeli zlecamy to komuś umową, to wiadomo, że jeżeli jakieś problemy w restauracji się u nas pojawią, to nie my będziemy odpowiedzialni, tylko ten podmiot.
Okej, rozumiem. A powiedz mi, jeżeli chodzi o takie standardy przygotowywania tego wszystkiego, prac nad tymi wszystkimi procesami, oczywiście można robić to samemu, można samemu sobie coś takiego z zespołem bądź z pracownikami wypracować, ale są też takie systemy, jak na przykład system HACCP, chyba jeden z najbardziej popularnych, który jest takim zbiorem analiz zagrożeń i krytycznych punktów kontroli w lokalu gastronomicznym. Powiedz mi, jaką masz opinię na ten temat, bo jak się szuka w internecie, to bardzo często ludzie piszą wiele negatywnych opinii na temat tego typu systemów, bo to po prostu najzwyczajniej w świecie wyłudzanie pieniędzy przez firmy, które takie audyty, które takie systemy wdrażają.
Trochę tak jest i trochę się zgadzam faktycznie z tymi osobami. Natomiast HACCP jest bardzo ważny i nie chodzi też tylko o to, żeby cała ta papierologia była. Chodzi o to przede wszystkim, żeby ta papierologia, jak mówimy często, była w restauracjach wdrożona. Jeżeli przygotowujemy miejsca, posiłki na miejscu od surowego produktu, to niestety dokumentację HACCP musimy mieć wdrożoną. HACCP nie obowiązuje nas tylko wtedy, kiedy korzystamy w restauracji z półproduktów gotowych. No trudno doradzić, jak wybrać podmiot, który powinien to przygotować. Na pewno są firmy, które jakby specjalnie tworzą zbyt dużo tych dokumentów, żeby się wydawało, że jest tego bardzo dużo i faktycznie jakieś tam zawyżone wynagrodzenie za to pobierają. Wydaje mi się, że powinniśmy się po prostu rozejrzeć na rynku za firmą, która jest sprawdzona, która być może jakimś restauratorom w naszym pobliżu, naszym znajomym restauratorom przygotowywała coś takiego. Można oczywiście próbować swoich sił samemu, na przykład z pomocą prawnika.
Okej, bo ja rozumiem,
na pewno jest to do zrobienia.
Okej, bo ja rozumiem, że to jest taki system, który tak naprawdę takie dobre praktyki albo opisane procesy to jest coś, co możemy zrobić sami, tak? Albo na przykład z pomocą prawnika, takiego jak ty, który się w tym specjalizuje. Nie musimy zatrudniać firmy zewnętrznej, która nam to przygotuje.
Tak, no bo taka firma nie ma tak naprawdę monopolu, tak? Na to nie ma takiego wymogu, że w ustawie ani w rozporządzeniu, żeby to było sporządzane przez jakiś profesjonalny podmiot, który zajmuje się tylko tego typu sporządzaniem dokumentacji. Więc możemy spróbować zarówno sami, albo z prawnikiem przygotować taką podstawową dokumentację po prostu sami.
Zawsze. Rozumiem, że. Bo tutaj idea jest taka, żeby to działało po prostu, prawda?
Oczywiście, że tak. Jakby też nie doceniamy tego do tego momentu, kiedy nie wydarzy się coś nieprzewidzianego, nieprawidłowego w naszej restauracji. Tak? Na przykład w przypadku, kiedy mamy do czynienia z zatruciem bądź jakąś skargą do sanepidu, że ktoś się zatruł u nas w restauracji, to tak naprawdę może pozostawać martwymi tylko spisanymi zasadami. A jeżeli są jakieś problemy, no to już przychodzi kontrola, zaczyna się właśnie sprawdzanie, czy te procedury były opisane, czy były u nas wdrażane, czy prawidłowo wszystko było wykonywane i wtedy zazwyczaj zaczyna się już jakąś dokumentację tam doceniać.
Okej, czyli to tak jak z umowami, że mówi się, że są na złe czasy tak naprawdę, a nie na dobre. Ale tu chyba dobrym porównaniem jest ten jeden z najbardziej chyba popularnych standardów ISO, które często bardzo firmy wdrażają na całym świecie, A tak naprawdę jest też na rynku wiele firm, które ISO nie mają wdrożonego, ale mają świetnie zmapowane procesy, które są przestrzegane przez poszczególnych członków organizacji i też wszystko dobrze funkcjonuje.
Znaczy trochę tak i trochę nie. Dlatego, że jednak ten HACCP jest konieczny w jakimś tam zakresie, tak? No ISO nie musimy mieć wdrożonego. Natomiast HACCP w jakimś zakresie jest konieczny.
Okej, okay, rozumiem. Dobra, wspominaliśmy wcześniej o tym, że badania są również bardzo istotne i książeczki sanepidowskie. Powiedz mi, jak to obecnie wygląda, bo gdzieś tam się orientowałem, że już czegoś takiego jak książeczki sanepidowskie nie ma de facto na rynku, że jest to jakiś tam rodzaj dokumentu, który był kiedyś wykorzystywany, a teraz już nie za bardzo jest potrzebny, ale mimo to chyba nie wszyscy są tego świadomi, bo w wielu ogłoszeniach o pracę wciąż można znaleźć informacje o tych książeczkach jako wymogu. Jak to jest z tymi książeczkami
Dokładnie jest
sanepidowskimi?
tak, właśnie jak mówisz. Codziennie widzę ogłoszenia, w którym koniecznym warunkiem do zgłoszenia się w ogóle do pracy jest książeczka sanepidowska. Natomiast jest to mit po prostu, który też staram się obalać jakby i na blogu, i w swojej działalności poza blogiem. Od stycznia 2012 roku książeczka sanepidowska, tak zwana, nie jest już uznawana za dokument potwierdzający brak przeciwwskazań do pracy z żywnością. W chwili obecnej pracownik, który ma być dopuszczony do pracy z żywnością, musi posiadać orzeczenie lekarskie wydane dla celów sanitarno-epidemiologicznych i to tylko ono może być podstawą tego, że pracownik może z tą żywnością faktycznie pracować. Również koszt takich badań. Kiedyś było tak, że książeczkę po prostu posiadał przy sobie pracownik, przychodził do pracy, legitymował się już tą książeczką i my dopuszczaliśmy go do pracy, ale też koszt jakby tych badań był po jego stronie. W chwili obecnej koszt takich badań został przerzucony na pracodawcę bądź zleceniodawcę, w zależności od tego, na jakiej umowie nasz pracownik pracuje. Jest z tym związany bardzo duży chaos, trzeba przyznać. Dlatego, że część kontrolerów sanepidu nawet w dalszym ciągu wymaga książeczek i to jest powodem częstych spięć między pracodawcą, który jest świadomy zmiany przepisów i dysponuje tylko orzeczeniami, a między kontrolerem, który gdzieś tam nadal wymaga tego, co było w przyszłości. Natomiast jeżeli faktycznie mamy te orzeczenia, to jeżeli nawet nie można tego wytłumaczyć kontrolerowi na miejscu, to na pewno nie musimy się obawiać, bo jest to zgodne z przepisami i ewentualnie nawet zastrzeżenia do kontroli i myślę, że to na pewno ulegnie wyjaśnieniu.
A jakie byś doradziła podejście, biorąc pod uwagę tego, jak to obecnie na rynku wygląda? Chcę zatrudnić dwóch pracowników, powiedzmy kucharza i kelnera, kelnerkę. Nie wiemy jeszcze, na jakich będą umowach, powiedzmy kucharz na umowie o pracę, kelnerka na umowie zlecenie. Jak byś doradziła takiemu właścicielowi restauracji, lokalu?
Ja zawsze doradzam, żeby wysyłać na badania i żeby dysponować orzeczeniami lekarskimi. Nie jest to tak duży koszt w stosunku do tego, jak bardzo te badania są ważne tak naprawdę. Dlatego, że musimy być w 100% pewni tego, że pracownik jest zdrowy, zanim dopuścimy go do pracy na kuchni i do kontaktu z żywnością. Dlatego ja swoim klientom zawsze rekomenduję, żeby mimo tego, że czasem te książeczki jeszcze przechodzą, żeby jednak legitymować się orzeczeniami.
Okej, okay, jasne. Jak już jesteśmy przy aspekcie pracowników, powiedz mi, jak to obecnie wygląda? Bo jak się poczyta w internecie opinie, to jest strasznie dużo różnych skrajnych informacji na temat tego, jak zatrudniają w gastronomii, jak płacą w gastronomii, jak wiele firm lokali płaci na czarno, jak mało zatrudnia na umowę o pracę. Jak uważasz, jak rynek w ogóle wygląda? Jakie są jego największe bolączki, problemy? I co ty jako prawnik, jako doradca właśnie w tym obszarze bardzo często pewnie doradzasz osobom, które prowadzą działalność i chcą kogoś zatrudnić?
Sądzę, że głównym problemem branży gastronomicznej jest to, że przepisy naszego prawa pracy w żadnym stopniu nie biorą poprawki na tę branżę. To znaczy, przepisy prawa pracy tak samo traktują pracowników wszelkich branż. Jeżeli nie ma dodatkowych zapisów jakichś ustawowych dotyczących konkretnych jakichś działów, to jest po prostu bardzo mało elastyczne polskie prawo pracy. Więc tak naprawdę mamy do wyboru albo zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, co wiąże się dla pracodawcy z bardzo dużym kosztem, albo słynne umowy cywilnoprawne, czyli umowa o zlecenie, umowa o świadczenie usług. Wiem, że dla pracodawców to jest bardzo duży problem, ale nie tylko z uwagi nawet na koszty, ale również ze względu na rotację pracowników gastronomii, tak? Często zdarza się tak, że ludzie pracują po tygodniu. Zawiązywanie z wszystkimi tymi osobami umów o pracę jest naprawdę bardzo uciążliwe. Dodatkowo dochodzi nam tutaj sezonowość, czyli zwiększone zapotrzebowanie na większą ilość pracowników tylko przez kilka miesięcy w roku, tak naprawdę. Ja zawsze rekomenduję mimo wszystko zawieranie umów o pracę. Oczywiście poza takimi sytuacjami, że faktycznie potrzebujemy pomocy, pomocnych rąk do pracy, nie wiem, na weekendy czy jednorazowo, na jakiś event, no wtedy wiadomo, że nie ma wątpliwości, że jest to umowa cywilnoprawna. Natomiast jeżeli ktoś u nas pracuje stale przez 8 godzin dziennie albo nawet więcej, bo w gastronomii zazwyczaj nie kończy się na 8 godzinach. Rekomendowane jest jednak przeze mnie zawieranie umów o pracę, dlatego że w momencie, kiedy taki szef kuchni, czy kelner, barman zgłosi, jeżeli skonfliktujemy się z nim i zgłosi to do Państwowej Inspekcji Pracy, to prawie zawsze można udowodnić istnienie stosunku pracy, mimo tego, że taka osoba pracuje w ramach stosunku cywilnoprawnego. I to wiąże się dla nas z bardzo, jako pracodawcy, z bardzo przykrymi konsekwencjami, dlatego że musimy wypłacić wiele dodatków, które na przykład są omijane na umowie cywilnoprawnej, czyli dodatki za godziny nadliczbowe, na przykład za pracę w porze nocnej, tak, za pracę w niedzielę. Pracownicy są coraz bardziej świadomi, to z pewnością. Kiedyś może się bali, może byli niedoinformowani, tych zgłoszeń do PIP-u było pewnie zdecydowanie mniej. Natomiast teraz tych zgłoszeń jest bardzo dużo. Niestety sądy pracy są trochę propracownicze i w przypadku sporu sądowego z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że jeżeli faktycznie ten stosunek pracy będzie można uznać, to zostanie on w wyroku sądowym stwierdzony. Rozumiem swoich klientów, bo mówimy tutaj do właścicieli restauracji. Wiem, że to jest bardzo duży problem. Natomiast jeżeli mamy taką możliwość, to zawsze lepiej zatrudniać na umowę o pracę.
To też jest jakieś tam zabezpieczenie, tak, że na przykład kucharz, który jest takim, można powiedzieć, sercem większości restauracji czy lokali gastronomicznych, nie postanowi na przykład pewnego dnia nie przyjść do pracy, kiedy na przykład mamy duży bankiet na 200 osób.
Z dnia na dzień, tak?
Tak.
Znaczy,
Słyszałem o
no
takich
nie
sytuacjach,
oszukujmy się,
czasami się
tak? No to
zdarzają
może się
jednak.
też zdarzyć. No mówię o pracę.
Tak,
Czemu nie?
jak najbardziej.
Chociaż na umowę o pracę myślę, że ludzie bardziej poważnie też traktują ten stosunek pracy, tak?
Podchodzą do tego tak,
Tak
że
mi się
pracodawca ich
wydaje.
też traktuje poważniej, pewnie,
Tak,
bo
znaczy,
jednak.
natomiast nie zawsze jest możliwość. No, z różnych czynników to wynika. Różna jest sytuacja finansowa konkretnych restauracji. Natomiast na pewno zawsze jest to ryzyko, takie zatrudnianie na 8 godzin w stałych właśnie godzinach, stałych obowiązkach, dzień w dzień to samo, bardzo dużo jest ryzyko, żeby zatrudniać na umowie cywilnoprawnej. Także to już jakby też do restauratora należy ta decyzja. Rolą prawnika jest poinformowanie o tym ryzyku, natomiast już też właściciele restauracji taką decyzję niestety muszą podjąć samodzielnie.
Jasne, czyli my uświadamiamy tak naprawdę, ty uświadamiasz, a tak czy siak decyzja na końcu leży po stronie i
Dokładnie tak.
pracodawcy, i tego, czy potencjalny pracownik przyjmie takie warunki i się na nie zgodzi, bo tak naprawdę to oni między sobą tą umowę i jakąś tam relację nawiązują. Dobrze, mamy już zespół, mamy już lokal. Chcielibyśmy wprowadzić do swojej oferty alkohol, czy to piwo, czy wino, czy coś mocniejszego. Jak to obecnie wygląda? Jak wygląda uzyskanie takiej koncesji na alkohol?
I to muszę również Ciebie poprawić. Nie możemy mówić o koncesji na alkohol. Mimo tego, że nie wiem skąd to się bierze, ale 3/4 społeczeństwa co najmniej posługuje się takim pojęciem.
Chyba najbardziej popularne, nie? Jeżeli chodzi o
Najbardziej, tak?
kwestię
Nawet jak
tutaj
się
alkoholu w lokalu.
wpisuje w wyszukiwarki, tak? To na pierwszym miejscu. królowa po prostu definicji to jest koncesjonowany alkohol. Jeżeli natomiast mówimy już tak stricte, jak powinno być, musimy mówić o zezwoleniu na sprzedaż alkoholu. Są trzy rodzaje takiego zezwolenia, w zależności od rodzaju alkoholu, jaki chcemy sprzedawać. Czyli jest to alkohol napoje alkoholowe zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwo. Druga kategoria to jest od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa. I trzecia kategoria to są te najmocniejsze alkohole, czyli powyżej 18%. Jeżeli chcemy wszystkie rodzaje sprzedawać, musimy mieć trzy rodzaje zezwolenia jednocześnie. Zezwolenia takie są terminowe. Minimalny termin, na jaki są wydawane, to są 4 lata. Chyba że jest jeden wyjątek, jeżeli mówimy o przedsiębiorcach, których działalność polega tylko na organizacji przyjęć i takie zezwolenie wydaje się wówczas na 2 lata. Musimy też pamiętać, że swoje zezwolenie trzeba rozszerzyć o ogródek gastronomiczny, jeżeli również w tym ogródku chcemy prowadzić taką sprzedaż. Żeby zezwolenie uzyskać, musimy złożyć odpowiedni wniosek do prezydenta, burmistrza, wójta na terenie, którego taki lokal jest zlokalizowany. Wniosek taki jest następnie opiniowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która bada m.in. to, czy lokalizacja restauracji jest zgodna z odpowiednimi przepisami prawa miejscowego. Tak jak mówiłam już na początku, są pewne obostrzenia, jeżeli chodzi o odległość od szkół, od kościoła na przykład. O czym jeszcze musimy pamiętać, to, że nie ma milczącej zgody na rozpoczęcie sprzedaży alkoholu. To znaczy, jeżeli organ nie wyda takiej decyzji w przepisanym prawem terminie, który wynosi 30 dni zgodnie z KPA, ponieważ jest to normalne postępowanie administracyjne tak naprawdę, to nie możemy samowolnie takiej sprzedaży rozpocząć, tylko po prostu musimy monitorować do organu, żeby jak najszybciej taka decyzja została wydana. Oczywiście jest to też związane z opłatami. Jest opłata początkowa za wydanie koncesji i następnie rokrocznie ponoszone opłaty roczne, które są rozbijane też na raty i są one zależne od obrotu naszego alkoholem. Musimy to ewidencjonować i następnie przedstawiać wyniki takiej ewidencji co roku, żeby można było na tej podstawie ustalić opłaty roczne.
A jakie najczęstsze problemy właśnie w zakresie zezwolenia na alkohol mają przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną? Czy na przykład jak zapomną przedłużyć takie zezwolenie? Czy to się wiąże z jakimiś przykrymi konsekwencjami?
No niestety tak, dlatego że nie można od razu starać się jakby o ponowne udzielenie takiej koncesji, nawet samemu powiedziałam, takiego zezwolenia, tak? Jest pewien okres karencji, który trzeba odczekać. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że zezwolenie na alkohol może być też cofnięte. Na przykład te słynne oznakowanie, że nie sprzedajemy nieletnim, osobom nietrzeźwym, tak? Jeżeli taki lokal zostanie przyłapany na sprzedaży alkoholu nieletnim, taka koncesja może mu zostać cofnięta. Cały czas mówię koncesja.
Wszyscy mówią koncesja.
Ale ja tak normalnie się pilnuję.
A właśnie
Jakoś.
wspomniałaś o tym, że muszą być jakieś oznaczenia. Czy takie oznaczenia, które są bardzo popularne już od wielu lat tak naprawdę w Polsce, czy to jest konieczność z punktu widzenia prawnego, żeby w taki sposób był oznaczony lokal?
Tak, mogą one różną przybrać formę wizualną, natomiast takie oznaczenia są konieczne i jeżeli ich nie ma, a będzie kontrola, to również zapłacimy za to mandat. To samo dotyczy tych ogłoszeń o zakazie palenia w restauracjach. Są nawet takie wzory przygotowane przez sanepid na stronach sanepidowskich. Można ściągnąć przykładowe takie znaczki, ale niekoniecznie muszą być to te. Jeżeli mamy w jakimś stylu urządzoną restaurację i nie pasują nam po prostu takie standardowe tabliczki, które są często niezbyt ładne wizualnie, to może to oczywiście być w innej formie. Natomiast musimy mieć takie oznaczenie.
Oprócz palenia papierosów i zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim, jeszcze jakieś oznaczenia w środku muszą się znajdować, które są kluczowe z punktu widzenia prawnego i może ich brak wiązać się z jakąś karą?
Może nie w środku, ale na przykład w menu. czyli mamy ten obowiązek badawania składu potraw i alergenów występujących. I też w bardzo wielu restauracjach już teraz się zdarza, że jest to wdrożone, jeszcze może rok temu trochę więcej. Był to też duży problem, część restauratorów jeszcze nie stosowała się do tego obowiązku. Natomiast teraz faktycznie, jak zwracam uwagę na menu, i tu też jest forma dowolna, jak możemy rozwiązać to, jak chcemy, graficznie, słownie, może być tylko przy barze dostępna taka informacja, ale na przykład sam fakt, że nasz kelner dysponuje taką wiedzą i jest w stanie udzielić takich informacji, nie wystarczy. Musi być to w jakikolwiek sposób pisemnie udostępnione gościom.
To chyba McDonald's jest jednym z takich, był, pamiętam, wiele lat temu,
Pionierów.
pionierów, bo pamiętam, że z
Tak.
tyłu na każdej tej kartce, która pełni funkcję takiej powiedzmy nakładki na tą tacę, żeby się nie ubrudziła, z tyłu jest jakby pełna lista z podanym składem każdej potrawy, jakby całym, wszystkimi informacjami chyba, które są niezbędne, prawda, jeżeli chodzi o te
Tak,
aspekty
tak.
właśnie
Dzisiaj
prawne.
taki obowiązek no, ciąży już na wszystkich restauratorach.
Dobrze.
Wydaje mi się, że to dobrze, tak? Akurat jest dużo osób alergicznych, nie wiem, na dietach bezglutenowych i tak dalej. I to dla gości dzisiaj jest bardzo ważne.
Też wynika chyba z tej świadomości jednak rynku, że ludzie chcą wiedzieć, co jedzą, jak są na przykład na coś uczuleni, to chcą być pewni, że jedząc w tej restauracji na pewno nie zjedzą tego, co może spowodować, nie wiem, duszności czy coś jeszcze gorszego.
Dokładnie.
Wspomniałaś o paleniu. To jest taki temat, który już u nas w sumie nie jest dużym problemem, bo generalnie w lokalach palić nie można, ale są lokale, które to obchodzą. Jak to jest z tym paleniem? Czy jak postawię tą taką budkę, która wciąga, taką półotwartą budkę, która wciąga dym papierosowy i postawię ją po środku mojego lokalu, to czy z punktu widzenia prawa mogą tam ludzie palić? Czy to jest ta przestrzeń wyznaczona do palenia, która ma być gdzieś tam zawsze oddzielona?
To znaczy, to na pewno musi być dodatkowa przestrzeń, ale zamknięta. To musi być pomieszczenie zamknięte i musi być wyposażone w taki system wentylacji, który zapewni, że dym tytoniowy nie będzie przenikał do innych pomieszczeń.
Okej,
I
to
tylko
czyli.
w takim wypadku może być palarnia utworzona, bądź też sala dla palących. Sala dla palących, co ważne, nie może być tak, że przez salę dla palących przechodzimy na salę dla niepalących. Tylko zawsze ta sala dla niepalących musi być jako pierwsza. Natomiast jeżeli chcemy utworzyć salę dla palaczy, to ona może być po prostu jakby dopiero za tą salą główną.
Okej, czyli nie może być pierwszą, która jest po wejściu do lokalu.
Dla palaczy, tak. Musi
Okej.
być zapewnione dla osób niepalących, że na pewno mają komfort taki, że wejdą do restauracji i nie będą tego dymu papierosowego czuły. I też jeszcze do tych oznaczeń wrócę na moment, bo w tym momencie mamy też obowiązek zakaz palenia e-papierosów. To jest w
No
sumie
właśnie,
taki
jak
nowy
jest z tymi
zakaz.
e-papierosami? Jest zakaz palenia ich również, tak?
Tak,
W lokalach.
e-papierosy w chwili obecnej zostały zrównane z normalnymi papierosami.
Okej, bo w tak naprawdę przedsiębiorstwach i firmach prywatnych to chyba nie jest w żaden sposób, to jest jakby uregulowane wewnętrznie, ale rozumiem, że w lokalach też nie można już palić papierosów elektronicznych w ogóle w
Nie,
strefie dla niepalących.
podobnie w środkach komunikacji już też nie można i w restauracjach też.
Okej, a jeżeli chodzi o to oznakowanie, bo do tego jeszcze nawiążę, na zewnątrz lokalu, czy my jako restauratorzy mamy obowiązek, nie wiem, posiadania dużego logotypu przed wejściem, informacji, nie wiem, godzinach otwarcia. Jak to wygląda z punktu widzenia takiego czysto prawnego? Bo wiadomo, że informacyjnie, komunikacyjnie, marketingowo jest to ważne, ale prawnie jak to jest uregulowane, jeżeli jest w ogóle?
Jeżeli mam być szczera, to się nad tym nie zastanawiałam. Serio.
Okej, czyli
Jakoś
prawdopodobnie jest to
każdy
tylko i
lokal po
wyłącznie.
prostu ma takie oznaczenie, tak?
Tak. Bo to
No
ułatwia
rzadko, nie?
wszystko tak naprawdę chyba w tej branży.
Tak, raczej na drzwiach albo gdzieś na oknie obok zawsze jest zarówno nazwa, też u góry, ale też są godziny otwarcia. I nawet ani nie spotkałam się z takim pytaniem, czy jest to konieczne, ani sama na tym się nie zastanawiałam.
Okej, czyli prawdopodobnie problemu nie ma i na tyle jest duża świadomość, że jednak bez takich podstawowych rzeczy
Chyba
ciężko
tak,
będzie
tak mi się
prowadzić taką
wydaje.
działalność. A powiedz mi, jak już jesteśmy na zewnątrz, jak to jest z ogródkiem? Bo wspomniałaś o ogródku, jak rozmawialiśmy o zezwoleniu na alkohol. Czy ja sobie mogę rozstawić ogródek zawsze, wszędzie, w dowolnym miejscu, niezależnie od tego, gdzie prowadzę taką działalność? Czy to jest w jakiś sposób też unormowane? Gdzie, jak i duży?
No nie, oczywiście, że nie. Dlatego, że musimy posiadać zgodę właściciela bądź też zarządcy, na terenie którego chcemy ten swój ogródek ulokować, tak? Jeżeli chodzi o tereny prywatne, będzie to właściciel właśnie bądź zarządca. Jeżeli mówimy o miastach i mniejszych miejscowościach, wsiach, będzie to albo dyrekcja dróg krajowych i autostrad, albo zarząd województwa, zarząd powiatu, wójt, burmistrz, prezydent miasta, a w miastach na prawach powiatu także prezydent miasta. To już każdorazowo po prostu trzeba sprawdzić, w zależności od tego, najpierw trzeba sprawdzić, z jakim terenem mamy do czynienia.
Okej, okay, czyli już wiemy, jaki teren sprawdzamy w dokumentach, w zagospodarowaniu przestrzennym i później do odpowiedniego organu się tak naprawdę zwracamy z prośbą o pozwolenie.
Tak, niezwykle ważne jest jednak, zwłaszcza jeżeli chodzi o to zajęcie pasa drogowego, czyli tego terenu, który nie należy do prywatnych właścicieli, ale w jakiś sposób do państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, żeby nie rozkładać się z ogródkiem, dopóki nie mamy odpowiedniego zezwolenia. Dlatego, że wtedy zarządca drogi może nam wymierzyć opłatę, która stanowi dziesięciokrotność opłaty należnej normalnie. Bo oczywiście zajęcie tego pasa drogowego wiąże się z uiszczeniem opłaty w pewnej wysokości i ta opłata sankcyjna w tym wypadku jest bardzo dolegliwa. Dlatego tak jak w przypadku zezwolenia na alkohol, musimy najpierw mieć zezwolenie, a później dopiero rozkładać się z ogródkiem.
Czyli jak chcemy wystartować 1 lipca na wakacje, to nie robimy tego 2 dni przed, tylko z odpowiednim wyprzedzeniem już sobie dokumentację przygotowujemy, żeby nie być zaskoczonym później, że ktoś przyjdzie i będzie miał do nas pretensje albo da nam tak naprawdę karę.
Tak, dokładnie. Musimy też pamiętać o tym, jeżeli na starówce, w innym zabytkowym miejscu planujemy otworzyć taki ogródek, to wymaga też uzyskania zgody właściwego konserwatora zabytków. Tak? Już w tym momencie nasza świadomość jakby też taka urbanistyczna i z tym zagospodarowaniem przestrzennym jest taka, że nie można już wystawiać na przykład w takich miejscach zabytkowych parasolów Coca-Coli na przykład. Tak? Tylko miasta starają się, żeby wszystko było ujednolicone, żeby ta przestrzeń była coraz ładniejsza. Niektóre urzędy miast i gmin, na pewno jest tak w Warszawie, wymagają również tego, żeby składając taki wniosek, już przedstawić pisemne uzgodnienie, jak ma wyglądać nasz ogródek letni, z odpowiednim działem Urzędu Miasta czy Estetyki w Przestrzeni Publicznej. Są odpowiednie działy i tam najpierw uzgadniamy wygląd tego ogródka, czyli jakie będą stoliki, jakie będą parasole przede wszystkim i dopiero z tym uzgodnieniem składamy taki wniosek. Natomiast te informacje są bez problemu dostępne na stronach urzędów.
No to jest w ogóle ciekawy temat, bo u nas w Szczecinie, pamiętam, jakiś czas temu była taka sytuacja, że jeden z lokali właśnie na Deptaku w centrum miasta wybudował sobie 2-poziomowy ogródek bez w ogóle żadnego zapytania się kogokolwiek o zgodę. No i oczywiście biuro, które się mieściło nad tym lokalem, nie było zadowolone, że na wysokości okien siedzą ludzie, piją piwo i jedzą pizzę. Mhm. Także po tej właśnie akcji tak naprawdę zostało to ustandaryzowane, co wcześniej w ogóle nie było, przynajmniej tutaj w Szczecinie. Nie kojarzyłem, żeby taka standaryzacja była konieczna, ale w tym miejscu to chyba był taki pierwsza sytuacja, gdzie właśnie wszystkie lokale musiały pewien standard zachować wyglądu tych ogródków. Także nie wiem, czy jest to jeszcze w każdym w ogóle mieście standardem, ale chyba staje się coraz bardziej popularne, żeby jednak te ogródki nie zakłócały wyglądu danego miejsca.
Na pewno w większych miastach tak. Myślę, że w mniejszych miastach albo nie ma też takiego problemu, bo może tych ogródków jest mniej i jakoś tam też są mniejsze, może nie były aż takie duże i krzykliwe, ale w większych miastach z pewnością już zwraca się na to dużą uwagę. Ale to wynika jakby też z takiego ogólnego naszego podejścia, które się zmienia, na przykład do tych reklam, do banerów, które po prostu nas otaczają. Również to dotknęło właśnie ogródki gastronomiczne.
Okej. Okay. Rozmawiamy tak tutaj o różnych karach w razie różnych sytuacji. czy losowych, czy to powiedzmy nieprzemyślanych. Jak to jest generalnie z ubezpieczeniem naszego lokalu? Od czego możemy lokal, restaurację ubezpieczyć i od czego Ty rekomendujesz, żeby taki lokal ubezpieczyć?
Po pierwsze, może tak ogólnie, zawsze rekomenduję, żeby lokal ubezpieczyć. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy to warto, czy może te pieniądze, które będą przeznaczone na składkę, płacone w ramach polisy, nie zostaną wyrzucone w błoto, ja osobiście zawsze uważam, że nie, dlatego że po prostu życie jest nieprzewidywalne. Nawet jeżeli mamy w jakimś spokojnym miejscu swoją działalność, nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Jeżeli ubezpieczenie mamy, wiadomo, ubezpieczyciel może często zaniżać, próbować unikać wypłaty takiego odszkodowania, ale przynajmniej mamy wtedy o co walczyć i nie zostajemy z tym sami. Natomiast co do ryzyk, od których powinniśmy się ubezpieczyć, no na pewno przede wszystkim od ognia i innych zdarzeń losowych, czyli wszelkie zalania, powodzie, huragany, które się ostatnio u nas zdarzają, ale też na przykład przepięcie. Dodatkowo ubezpieczenie szyb, kradzież i wandalizm. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest też rekomendowane. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników, które przeważnie jest płacone jako ubezpieczenie grupowe. Dodatkowo możemy wykupić różne klauzule dodatkowe. Na przykład tak ciekawe jak odpowiedzialność za rozmrożenie produktu. Tak? Może być tak, że wyłączą nam prąd, jakieś dodatkowe generatory nie zadziałają i faktycznie no, w tych zamrażarkach mogą być konkretne pieniądze zamrożone w przypadku wielu restauracji i wtedy odpowiedzialność bierze na siebie ubezpieczyciel. Warto też dodać, że wysokość tej składki w dużej mierze uzależniona jest od obrotów.
Okej, okay, a wspomniałaś tutaj o generatorze dodatkowym. Czy jest jakiś wymóg prawny, który by jakby regulował tą kwestię? Czy na przykład restauracja, duża restauracja, czy w ogóle jakikolwiek lokal musi posiadać coś takiego jak generator dodatkowy? Czy to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie zależne od osoby, od właściciela?
Wydaje mi się, że jest to też zależne od rodzaju lokalu.
Okej. Okay. Czyli tak naprawdę trzeba zweryfikować, rozumiem, i z punktu widzenia gdzieś tam tego, jak to będzie duży lokal, jaką działalność prowadzimy, czy jest taka potrzeba.
Tak, no bo istnieją restauracje, które na przykład można zamknąć, tak, jeżeli jest jakaś nagła awaria. Natomiast jeżeli na przykład mamy do czynienia z imprezami okolicznościowymi, na przykład takim weselem, no jakby przerwanie takiej imprezy z tego powodu, że nie ma prądu, to jest po prostu niemożliwe, tak. Myślę, że taka sprawa by się zakończyła po prostu w sądzie i odszkodowaniem dla pary młodej.
Tak, zaraz do tych imprez okolicznościowych i wesel dojdziemy. Zanim jeszcze tylko do tego przejdziemy, to tak, mamy już ten cały lokal, który sobie fajnie funkcjonuje. Możemy sprzedawać, przeszliśmy wszystkie kontrole. No i teraz takie rzeczy, które się gdzieś tam też dzieją już w trakcie funkcjonowania lokalu. Taka podstawowa rzecz jak muzyka, odtwarzanie muzyki w lokalu, w restauracji. Jak to wygląda? Czy trzeba płacić temu ZX-owi, czy można puszczać sobie ze Spotify'a naszego prywatnego, czy jakiegoś innego, jakiejś innej aplikacji do słuchania muzyki, czy możemy sobie puszczać muzykę z YouTube'a? Jak to wygląda?
Jeżeli ktoś ma ochotę nie przejmować się za bardzo muzyką, może po prostu zapłacić ZX-owi opłatę. W przypadku płacenia ZX-owi narażamy się jednak na to, że odezwą się także do nas inne stowarzyszenia i związki broniące praw autorskich. Takich stowarzyszeń jest kilka i tak naprawdę każdy może się po kolei do nas zwrócić o uiszczenie odpowiedniej opłaty. Jeżeli chcemy tego uniknąć, istnieją również licencje darmowe. I te licencje darmowe korzystają z radia internetowego, ale też z takich płyt CD, które można kupić i które właśnie zawierają muzykę darmową, czyli taką, która bez uiszczenia dodatkowych opłat, na przykład za X-owi, może być w naszym lokalu puszczana.
Okej. Czyli, bo ja się wielokrotnie chyba spotykałem nawet nie tylko w lokalach gastronomicznych, ale w różnych innych działalnościach, typu na przykład fryzjer, że leciało jakieś tam radio darmowe, które tam co dwie czy trzy piosenki nawet informowało, że to jest darmowe radio, które nie wymaga żadnych licencji i może być po prostu słuchane lokalu w miejscu X, w miejscu generalnie, gdzie świadczy się jakąś usługę. Także nie jest to chyba
Dokładnie,
jakiś
więc
taki duży problem.
jednak ten ZAiKS nie jest taki, że zawsze w każdej sytuacji trzeba płacić.
Okej, czyli można ten koszt gdzieś tam sobie, tego kosztu sobie nie generować, o tak, i słuchać mimo to muzyki. Dobra, przejdźmy do tych imprez okolicznościowych, bo to jest taki temat dosyć popularny, zwłaszcza w kwestii wynajmów sali na wesele, na jakieś inne wydarzenia. Powiedz mi, imprezy okolicznościowe z punktu widzenia właśnie prawnego, czy to jest duże zagrożenie? Czy organizowanie imprezy okolicznościowej w lokalu z punktu widzenia właściciela tego lokalu, bez odpowiedniego przygotowania prawnego w postaci umowy, czy jest dużym zagrożeniem?
Myślę, że co do zasady nie. Myślę, że każda taka impreza się odbędzie. Pytanie, czym ona się zakończy, tak? Czy zakończy się dobrymi wspomnieniami dla obydwu stron, czy jednak czasem zakończy się bardzo dużym niesmakiem. I wtedy, jeżeli mamy umowę bardzo dobrze napisaną, która zabezpiecza nas na takie wypadki, na przykład na wypadek podniesienia ceny, na wypadek jakichś szkód, które powstaną, tak? Bo może się zdarzyć tak, że goście po prostu coś zniszczą i no wiadomo, powinna na przykład para młoda pokryć te koszty, często nie chce, powstaje spór. Jeżeli natomiast odpowiedzialność za ewentualne szkody jest wpisana w umowie, no to trudno z taką umową dyskutować później.
Czyli co najważniejsze jest, żeby zawrzeć w takiej umowie z punktu widzenia właśnie właściciela lokalu?
Z punktu widzenia właściciela lokalu oczywiście najważniejsza będzie cena. I tu powinniśmy pamiętać o takiej klauzuli rewaloryzacyjnej, czyli zastrzec sobie możliwość podniesienia ceny od momentu podpisania umowy do świadczenia usługi. Dlatego, że te umowy na imprezy okolicznościowe, zwłaszcza na wesela, są podpisywane często z bardzo dużym wyprzedzeniem i my nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy za 2, czy za 3 lata faktycznie ceny się nie zmienią tak, że cena, która została zaproponowana pierwotnie, tak naprawdę będzie dla nas na granicy opłacalności, nie będzie się nam opłacało w tej cenie tego wesela organizować. Dlatego zawsze jest rekomendowane, żeby do takiej umowy została dodana właśnie taka klauzula o tym, że właściciel ma prawo podwyższyć cenę wraz z wzrostem cen żywności, ale nie tylko żywności, bo chodzi także o usługi, czyli na przykład o prąd albo nawet o koszty dostaw. Może to być określone kwotowo, może to być określone procentowo, to już w zależności od tego, jak konkretny właściciel chce to uregulować.
Okej, rozumiem. A kwestia na przykład zniszczeń. Czy to jest coś, co zawsze lokal, restauracja musi brać na siebie? Czy nie jest to jakby takim standardem?
Nie, no nawet w mojej ocenie zniszczenia. Oczywiście nie mówimy o jakichś takich, które są związane z normalną amortyzacją, tak? Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o takie zniszczenia właśnie duże i bardziej kosztowne, to również umowie powinno być zastrzeżone, że powinno leżeć to po stronie jednak pary młody, tak? No biorą oni odpowiedzialność jednak za swoich gości. Nie powinien, nawet nie ma racjonalnego uzasadnienia dlatego, dlaczego właściciel powinien ponosić taką odpowiedzialność.
A jak jest w przypadku brania zadatków, zaliczek od gości? Jakie podejście rekomendujesz? Czy wzięcie właśnie zadatku, czy zaliczki? Czy może w ogóle nie branie niczego? Jak najlepiej do tego podejść?
Moja ocena w tym zakresie jest taka, że właściciel powinien zawsze pobierać zaliczkę. Jest to faktycznie duży problem. Część osób nie rozróżnia zaliczki od zadatku. Jest to bardzo często mylone w umowach i tak naprawdę często właściciele chcą jak najbardziej na swoją korzyść zastrzec, i przez przypadek robią tak, że to jest na ich niekorzyść. W mojej ocenie właściciel powinien pobierać nie zadatek, ale zaliczkę. Natomiast na wypadek wycofania się, odstąpienia od umowy zleceniodawców, czyli pary młodej, zawsze możemy zastrzec karę umowną. I ta kara umowna może być także potrącana, nawet bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody, spłaconej zaliczki. I moim zdaniem to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie dla właścicieli.
Okej, a jak już jesteśmy przy właśnie pieniężnych kwestiach cen, kosztów, Powiedz mi, jak wygląda sytuacja, jeżeli na przykład lokal chce podnieść koszt, podnieść ceny potraw w swoim menu czy produktów, które sprzedaje, z racji tego, że jest na przykład w dużym mieście jakieś wydarzenie, jakiś ogólnomiejski event i przyjeżdża wielu gości z różnych części świata, miasta, Polski. Taki przykład dam tutaj ze Szczecina. W tym roku mieliśmy duże wydarzenie, finał regat The Tall Ship Races i bardzo popularne było to, że w wielu restauracjach się po prostu zmieniło menu, że to, co kiedyś kosztowało 10 zł, teraz kosztowało 25 zł. No i mieszkańcy, stali klienci mieli bardzo duże pretensje do właścicieli. A oczywiście osoby, które były przyjezdne, no nie zwróciły na to uwagi, bo po prostu nie wiedziały. I teraz, czy z punktu widzenia prawnego można tak robić? Czy to jest tak naprawdę kwestia tylko i wyłącznie, nie wiem, jakiejś etyki, podejścia do stałych klientów i zależy tak naprawdę tylko od tego, co chce zrobić właściciel lokalu?
Wydaje mi się, że jednak prawo nie będzie to miało za dużo do powiedzenia. Jest to, tak jak mówisz, kwestia etyki, ale też kwestia tak naprawdę marketingu, tak? No bo jednak ci goście przyjezdni wyjadą, a stali klienci zostają. Dlatego to może być marketingowo bardzo źle odebrane. Z punktu widzenia prawnego, natomiast ja nie widziałabym tutaj zbytniego problemu, tak? Myślę, że prawo tak daleko jednak nie ingeruje. No jest jakby swoboda kształtowania cen co do zasady i myślę, że tu właściciele mogli podjąć taką decyzję. Sama spotkałam się z bardzo podobnym przykładem. Jeden z naszych food trucków, który też ma w Trójmieście sieć restauracji stacjonarnych, był w festiwalu, na festiwalu w Warszawie, na którym ja też byłam. I też ceny w stosunku do tych trójmiejskich były podniesione no, bardzo znacząco. Praktycznie można powiedzieć, że o 10 zł też poszły w górę. Natomiast no, tak jak mówię, to jest kwestia moim zdaniem tylko marketingu i właśnie etyki.
Okej, a jak jest z takimi produktami, które, takie jak na przykład papierosy, które mają już jakby swoją cenę niezmienną. Czy my możemy jako właściciele lokalu sprzedawać papierosy, które kosztują 15 zł za 20 zł?
Możemy. Możemy, natomiast prawdopodobnie nie będzie to dla nas opłacalne. Dlatego, że cena, która w przypadku papierosów jest nadrukowana na paczce, jest to tak zwana maksymalna cena detaliczna za papierosy i to jest cena wyznaczona, wyprodukowana przez producenta i od tej ceny jakby jest już opłacona akcyza. Jeżeli natomiast chcemy taką cenę podnieść, to wpadamy w tak zwaną sankcyjną stawkę akcyzy, która jest bardzo wysoka, bo wynosi 70%. Dodatkowo musimy to także my dodatkowo rozliczać, pilnować zapłaty tego. Także wydaje się, że w chwili obecnej, zwłaszcza kiedy po wprowadzeniu tego zakazu palenia w lokalach gastronomicznych, chyba jednak popularność nawet kupna tych papierosów spadła, tak? Nie wydaje mi się to opłacalne. Były takie próby, żeby przemycać te papierosy z jakąś usługą gastronomiczną, na przykład otwarciem paczki papierosów, podaniem klientowi, bądź sprzedawania też w zestawie zapalniczką. Natomiast są to praktyki negowane przez kontrolę i również w sądzie takie sprawy są przegrywane przez właścicieli, więc chyba już też te praktyki nie są zbyt popularne z tego powodu.
Poza tym też już w wielu lokalach papierosów po prostu się nie sprzedaje.
Tak, dokładnie.
Nie jest to nawet czasami już można powiedzieć modne. Jak już jesteśmy przy tym takim procesie sprzedaży, jak jest z paragonami? Jak jest z wydawaniem paragonów fiskalnych? Bo w wielu lokalach jak się zakończy konsumpcję, to otrzymuje się tak zwany paragon kelnerski, czyli ten taki świstek, gdzie jest wypisane, co jedliśmy, ile to kosztowało i ile musimy zapłacić razem. Czy właściciele mają obowiązek wydawania paragonów fiskalnych, czy paragon kelnerski jest wystarczającą formą?
No niestety, paragon kelnerski nie jest formą wystarczającą i zawsze nasz gość w momencie zapłaty powinien otrzymać paragon fiskalny, czyli taki wydrukowany z kasy fiskalnej. Tylko taki paragon jest potwierdzeniem tego, że ta sprzedaż została faktycznie na kasie fiskalnej zarejestrowana. I w przeciwnym wypadku możemy się spotkać niestety z karami, które zostaną na nas nałożone. Trzeba też wspomnieć, że nawet w tym roku pojawił się komunikat Ministerstwa Finansów, który przypominał o tym, że paragon kelnerski nie może zastępować paragonu fiskalnego. Informował o tym, że praktyki te będą kontrolowane i faktycznie takie kontrole, na przykład w województwie mazowieckim, były bardzo powszechne i zostały na restauratorów nałożone kary w związku z tym.
W ogóle, jak tak się czasami przegląda największe portale, to mam wrażenie, że Ministerstwo Finansów bardzo mocno się skupia na branży gastronomicznej w ostatnich czasach. Jakiś czas temu taki głośny temat był, że nie będzie można sprzedawać zestawów typu pizza z Coca-Colą bądź kanapka z jakimś tam innym napojem, bo może być to traktowane jako oszustwo. Jak to jest z tymi zestawami i jak to jest z tym Ministerstwem Finansów? Czy ono tak bardzo mocno faktycznie się skupia teraz na branży gastronomicznej, czy to jest tylko przypadek?
Chyba nie, dlatego że faktycznie od kilku miesięcy praktycznie jeden komunikat w miesiącu, a nie jest ich zbyt dużo tak naprawdę, jeden komunikat w miesiącu jest poświęcony branży gastronomicznej. Także w jakiś sposób tam ta branża gastronomiczna znalazła się chyba na celowniku ministerstwa. Dlatego ja też regularnie wchodzę na stronę ministerstwa i staram się dla swoich czytelników te nawet nie zmiany w prawie, bo to nie są zmiany prawne, to są bardziej takie egzekwowanie ściślejszych przepisów, które obowiązywały już do tej pory. No i słynne zestawy, które gdzieś tam 2-3 tygodnie temu praktycznie niemała afera się wywiązała, kiedy w zasadzie wszystkie takie popularne portale zaczęły informować o tym, że tak jak mówisz, sprzedaż ta zostanie zakazana. No na pewno tak nie jest, tak? Nie chodzi o to, że nieprawidłowa jest sprzedaż w zestawie. Chodzi o pewne nieprawidłowości w opodatkowaniu, które są stosowane właśnie w związku ze sprzedażą takich zestawów. Dlatego, że jak wiemy, jedzenie co do zasady potrawy są opodatkowane stawką 8% VAT, natomiast napoje gazowane, kawa są oprocentowane stawką 23%. I często praktyką restauratorów było, żeby ten produkt, który jest opodatkowany tą wyższą stawką podatku VAT, sprzedawać na przykład za 1 grosz. Wtedy VAT od takiego produktu wynosi 0 zł. Czyli w zasadzie od tego droższego, opodatkowanego wyższą stawką podatku produktu w ogóle restaurator nie musi płacić VAT. Natomiast płaci sobie VAT 8% od tego tańszego i po prostu ma korzyść podatkową, uszczuplając jednocześnie, co podkreśla ministerstwo, no tutaj dochód Skarbu Państwa. Natomiast z punktu widzenia klienta, taka zmiana praktyki, którą tutaj próbuje wymóc minister finansów, nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że jeżeli ta kola w zestawie z pizzą kosztowała 20 zł, to ona dalej będzie kosztowała 20 zł. To już są rozliczenia po prostu na paragonie, jeżeli chodzi o ceny poszczególnych produktów wchodzących w skład tych zestawów.
Okej, okay, a co ty rekomendujesz, jeżeli ktoś chciałby rozpocząć sprzedaż właśnie produktów w zestawach? Jakie podejście jest według ciebie najsłuszniejsze i najbezpieczniejsze?
Jeżeli chcemy sprzedawać w zestawach, cena powinna być obniżana proporcjonalnie. To znaczy, jeżeli sprzedajemy przykładowo pizzę za 20 zł i napój za 5, a w zestawie chcemy to sprzedać nie za 25, tak jakby wychodziło tego za 20, to ta pizza powinna kosztować 16, a napój 4. Natomiast do tej pory często było tak, że pizza kosztowała 19,99, a napój kosztował 1 grosz.
Okej, rozumiem. Jak już jesteśmy przy tej obsłudze, powiedz mi, często się w lokalach spotyka taką informację, nawet często jest to napisane w menu, że do kosztu całego rachunku będzie doliczone X% za obsługę. Czy to jest zgodne z prawem? Czy restauracje mogą tak robić? Czy to jest tak naprawdę ich taka próba troszkę wymuszenia tych napiwków, tej kwoty za obsługę?
Moim zdaniem jest to praktyka dozwolona. Z racji nawet tego, że nie jest nigdzie zakazana, tak? Więc jeżeli nie jest zakazana, to jest dozwolona. I faktycznie część restauracji, chociaż wydaje mi się, że w Polsce nie jest to jeszcze tak bardzo powszechne, natomiast za granicą to naprawdę masowo można się spotkać z tym, że po prostu we Włoszech na przykład doliczają mi już, tak? I nikt nawet się chyba nie zastanawia, czy to jest zgodne z prawem, czy nie. U nas faktycznie jeszcze może to nie jest takie popularne, natomiast w mojej ocenie będzie to zjawisko coraz bardziej powszechne. Bardzo często też na grupach takich gastronomicznych dyskutuje się o tym rozwiązaniu. Bardzo wiele osób się do niego przekonuje. Więc myślę, że możemy się spodziewać, że to zjawisko będzie miało szerszą skalę i w mojej ocenie z pewnego punktu widzenia takie podejście jest jak najbardziej okej.
Okej.
Nie możemy ukryć, że jakby fakt, że idziemy do restauracji, która zapewnia nam obsługę jednak i kelnerską, i serwis, i taki full pakiet, że tak powiem, no to mogą tą obsługę kelnerską dodatkowo wycenić.
Okej, masz rację, ale faktycznie to jeszcze nie jest tak popularne chyba w Polsce, bo jak tak kojarzę, to za granicą chyba w większości lokali, gdzie jadłem, to jednak było to standardem, że nikt nie pomyślał, że można by zrobić inaczej, mam wrażenie.
Tak, no tu nieraz jeszcze dyskutujemy o zasadności napiwków, które jeszcze u nas nie zawsze też są zostawiane w restauracjach,
A prawnie jest to
dlatego
uwarunkowane, że napiwek musi być w jakimś tam stopniu procentowo zostawiony? Chyba nie.
nie, to jest tylko taki zwyczaj. Zwyczajowo 10%, tak jakoś się przyjęło i tak po prostu jest.
Okej, a jeszcze tak właśnie może troszkę od strony klienta zapytam, jeżeli chodzi o dress code, czy coś takiego jak dress code jest w jakikolwiek sposób uwarunkowane prawnie i czy restauracja, na przykład bardzo elegancka, ekskluzywna restauracja, może napisać, że wpuszcza tylko panów w marynarkach, a panie, nie wiem, w żakietach?
Jak najbardziej można takie rzeczy robić. Często u nas dotyczy to na przykład problemu gości, którzy odwiedzają na strojach plażowych. Czyli na przykład Sopot, Mąciak po prostu. I ludzie tak jak schodzą z plaży, wchodzą do restauracji i bardzo wiele restauracji w tym momencie już obsługuje na samym informuje na samym wejściu, że tacy goście nie będą obsługiwani.
Czyli
To jest
klasyczny
nasza restauracja.
argument, że ja płacę i ja jestem klientem, nie obowiązuje, bo jakby klient musi dostosować się trochę do tego, w jaki sposób, jakie standardy ma lokal, tak? Nie można powiedzieć, że ja tu chcę wejść i tyle, bo ja
Nie,
płacę.
mamy prawo takiego gościa wyprosić po prostu z naszej restauracji. W niektórych krajach nawet jest to karane, przynajmniej na przykład w Hiszpanii. W Polsce no, takiego prawa nie ma, żeby to karać, ale na pewno właściciel może mieć jakąś wizję swojego lokalu i w tą wizję takie osoby po prostu mogą mu się nie wpisywać. Ważne, żeby nie było żadnej dyskryminacji, tak? Czyli na przykład jak stali panowie nieraz w jakichś takich dyskotekach, klubach nocnych na bramkach i faktycznie mogły być osoby tak samo elegancko ubrane, natomiast jedna została wpuszczona, a druga nie. Taka typowa jakby selekcja, ale nie wynikająca z jakichś tam ustalonych reguł, czyli na przykład nie wchodzimy w bikini, ale wynikająca z takiego widzimisię. No taka sytuacja może zostać zanegowana. Jeżeli natomiast są reguły, których trzeba przestrzegać, czyli na przykład stroje wieczorowe tylko, to jak najbardziej można to zastrzec.
Okej, bo już tak się powoli zbliżamy do końca. Ty na swoim blogu, który prowadzisz, w sumie już zamieściłaś bardzo dużo materiałów, bardzo dużo różnego rodzaju artykułów poruszających wiele tematów. Powiedz mi, jakie masz plany na najbliższe wpisy, jakie może serie jakichś wpisów planujesz, bo wydaje mi się, że osoby, które zajmują się gastronomią, jak najbardziej Twojego bloga powinny śledzić, bo wiele tych tematów, które poruszasz, jest opisane w taki bardzo przystępny sposób, tak? Nie piszesz tam o paragrafach, tylko piszesz konkretnie o tym, jak do czegoś podejść w taki użyteczny sposób. O czym planujesz napisać w najbliższych czasach?
Może jeszcze kilka takich uwag na początek, zanim powiem, o czym będę pisała, ale faktycznie staram się pisać językiem przystępnym, tak żeby każdy mógł to zrozumieć, niekoniecznie do prawnika. Jeżeli faktycznie jakiś temat przerodzi się u nas nie ze zwykłą ciekawość, ale w jakiś poważny problem prawny, na to takie poważne analizy z przywołaniem przepisów, poglądów doktryny, orzecznictwa przyjdzie czas. Natomiast to jest taki blog, który ma nam po prostu pomóc poruszać się w tym świecie prawno-gastronomicznym. Tematów jest bez liku tak naprawdę i czeka kolejka 20 albo 30 artykułów, które gdzieś tam czekają na napisanie. Na pewno będę teraz poruszała ten cały cykl artykułów na temat franczyzy, tego jak to wygląda z punktu franczyzodawcy, franczyzobiorcy, ale także będę analizowała samą umowę franczyzy. Planuję także serię takich wpisów na temat prawa pracy, właśnie tej sezonowości, w jaki sposób jakoś tam można jak najlepiej się zabezpieczyć przed tym, ale również o pracy w niedzielach. W niedzielę będę próbowała też umowę na wywóz odpadów poruszyć, w tym utylizację przepracowanego oleju. Także myślę, że wiele ciekawych tematów, które mogą zainteresować, na pewno się na blogu pojawi.
Dobrze, powiedz jeszcze tak na koniec słuchaczom, przypomnij jeszcze raz, jak nazywa się Twój blog, gdzie można Cię znaleźć w mediach społecznościowych, w internecie?
Blog znajduje się pod adresem przepisnagastronomie.pl. Jestem także w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. Coraz częściej korzystam właśnie też z tego narzędzia, także kontakt do mnie jest podany na stronie, na blogu. Bez problemu można się ze mną skontaktować.
Dobrze, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była adwokat Marta Kosecka. Dziękuję bardzo.
Ja też bardzo dziękuję.